Dzisiaj chciałbym mówić o otwartych oczach. Inspiracją do tego kazania mojego była taka wyjątkowa sytuacja, kiedy usługiwałem w jednym ze zborów naszej diecezji i lekcje szkoły sobotniej prowadziła niewidoma osoba i ten ktoś, mężczyzna, robił to naprawdę bardzo dobrze. I byśmy powiedzieli intelektualnie, metodycznie oczywiście, ale co najważniejsze duchowo. Kompletnie nie odczuwało się, że nie widzi. Nigdy nie widział. Potem rozmawiałem z nim troszkę, jak to jest, kiedy się nie widzi zupełnie. Jest taka pieśń, którą śpiewamy czasami, otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Ale zanim przejdę jakby do sedna, chciałbym kilka słów takiej dygresji, nawiązania wstępu. Otóż pamiętam, że jako mały chłopiec jeździłem w stronę moich rodziców i to było miejsce koło Lublina, Krasnystaw, i przyglądałem się, jak ludzie się na wiosce zachowują, jak pracują, jak rozmawiają. Były ciekawe wieczory, letnie, było bardzo gorąco. Ta droga była taka wyboista, nierówna, ale ludzie wychodzili na tę drogę, rozmawiali. Pamiętam też taki szczegół, jak niesiono gdzieś obraz uznany za święty od miejsca do miejsca. Śpiewano pieśni, jakoś tam dobranoc, żegnamy cię i do następnej, można wtedy powiedzieć, chałupy, od jednej chałupy do drugiej. Ale na tej drodze odbywało się całe życie towarzyskie. Moglibyśmy powiedzieć także, że było to miejsce przekazywania najrozmaitszych informacji. Taki TVN24 na wiosce. Kto tam przyszedł z miasta, kto przyjechał gdzieś z głębi Polski, to na tej wiosce, na tej drodze dzielili się informacjami. Kiedy dzisiaj czytam Ewangelię i przyglądam się, jak Pan Jezus spotykał się właśnie z rozmaitymi ludźmi na drodze, to potrafię sobie choć trochę wyobrazić tę sytuację. Jezus miał zawsze coś ważnego ludziom do powiedzenia. Różni ludzie za Nim chodzili z różnymi intencjami. Jedni by usłyszeć ważne słowa, czasami wręcz rewolucyjne słowa, bo to, co Jezus Pan głosił, to w jakiś sposób zmieniało relacje międzyludzkie, społeczne relacje. I tak, gdy szli niewolnicy, słuchali, że są też ludźmi, że zasługują na szacunek. Gdy chodziły za Nim kobiety, jak to stare przekłady mówią, niewiasty, to dowiadywały się także, że nie mogą być traktowane instrumentalnie, ale że są bardzo ważne w oczach Boga. I wiecie, nieraz przytaczamy tę modlitwę bardzo taką przykrą, rabinacką. Dziękuję Ci, Panie, że nie jestem, prawda, poganinem, zwierzęciem czy kobietą, więc możemy sobie tylko wyobrazić, jakie to były relacje. Szli także za Jezusem Samarytanie, którzy byli właściwie bratnim narodem, tak jak my nieraz tu w tym układzie tych państw właśnie słowiańskich, ale nienawidzili się, więc Jezus też zwraca uwagę, jak to powinno być między ludźmi, między braćmi, między narodami. Chodzili też, jak wiemy, celnicy i grzesznicy. Bardzo interesujące jest to oddzielenie celnicy w sensie takim negatywnym, mówimy pejoratywnym, i grzesznicy, tak jakby jeszcze była jakaś kategoria ludzi, która była jeszcze gorsza niż celnicy, choć o celnikach mówiono już najgorsze rzeczy. No i w końcu także poganie, którzy dowiadywali się, że Bóg, ten Bóg Jahwe, jest także nimi zainteresowany, że także kocha ich, a nie tylko jakieś grupy etniczne. Jedni chodzili po to, żeby być nakarmionym i tak nieraz też i współcześnie doświadczamy ludzi, którzy przychodzą po coś, żeby coś otrzymać, inni, żeby być uzdrowionym. Ale właśnie wśród tej rzeszy ludzi, która wychodziła na drogę, która chciała się czegoś ważnego dowiedzieć od Jezusa, byli dwaj ludzie, o czym wspomina Ewangelia według Mateusza, 20 rozdział i tam od wiersza 29. A gdy on wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu. Oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Dwaj ślepi ludzie. No i właśnie jak to być, jak to można sobie wyobrazić, taki stan, kiedy nic nie widzimy. Nie tak dawno czytałem wywiad z Andreo Bocellim, jednym z takich najsłynniejszych tenorów. Jak wiadomo, jest niewidomym, ale kiedyś widział. I ciekawe zdanie, które wynotowałem sobie: cieszę się, że Bóg pozwolił mi kiedyś obejrzeć ten świat i wierzę, że kiedyś do niego wrócę. Nie wiem, czy to łatwiej jest dla kogoś, kto kiedyś widział i przestał widzieć, czy dla kogoś, kto nigdy nic nie widział. Ale dla Andrea Bocellego na pewno była to, jest wielka tragedia. W ogóle dla śpiewaka, dla muzyka, kiedy przekazuje pewne emocje, kiedy przekazuje pewną treść ludziom i nie może zobaczyć ich twarzy, nie może zobaczyć, jak odbierają to, co on im chce przekazać, jest to dla niego niezwykle trudne, ponieważ jest w ciemności. On po prostu stara się wykonywać to jak najlepiej, ale nie widzi reakcji ludzi. Śpiewa w największych salach, największych scenach świata i nie widzi nawet tych scen, nie widzi ludzi. Gdyby było bardzo dużo ludzi albo siedziałby jeden człowiek, to dla niego to bez znaczenia w momencie, kiedy wykonuje, bo nie widzi ludzi, nie widzi twarzy. Były zdjęcia, mieszka w pięknym domu, ale tak jak sam powiedział, on nie widzi tych kwiatów, nie widzi tego domu, nie widzi swojej żony, nie widzi swoich dzieci. Jest to bardzo niewątpliwie trudny stan, choć dzisiaj możemy powiedzieć, że niewidomi mają o tyle lepiej, że mogą się edukować, że znaleziono jakiś sposób, żeby oni mogli czytać, żeby mogli słuchać, żeby mogli nawet zdobywać także wykształcenie. W czasach Jezusa Chrystusa to nie tylko tragedia była sama w sobie, ale także i fakt, że izolowano takich ludzi, uważając, że to jest pewne obciążenie, że to jest kara Boża za być może ich grzechy, a jeśli nie ich, to może ich rodziców. Tak więc ci dwaj ludzie, którzy byli w ciemności, którzy byli także izolowani przez ludzi, siedząc przy drodze, przekonali się, że jedyną szansą dla nich zmiany ich sytuacji jest osoba Jezusa Chrystusa. Jest to jakby symboliczne i to, co oni zaczynają tutaj mówić: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Oczywiście my mamy wzrok, za chwilę wrócimy do naszych domów, może gdzieś udamy się w przyrodę. Takie to normalne i oczywiste. Ale ja nie chcę mówić o tym, żebyśmy doceniali, choć powinniśmy doceniać to, że widzimy, że możemy oglądać ten świat. Ale jest pewna analogia, idąc za tą pieśnią, która mówi: otwórz me oczy, oczy duchowe. Ci ludzie krzyczeli, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, synu Dawida. Właściwie te słowa bardzo podobne wypowiada Dawid, który ma świadomość swojej grzeszności, swojej słabości i podobne słowa właśnie kieruje do Boga: zmiłuj się nade mną. Być może ktoś z nas, może wszyscy, mieliśmy takie chwile, kiedy gdzieś tam w domu, w zaciszu domowym, leżeliśmy, nie wiem, na łóżku skręceni z bólu, ale bardziej bólu moralnego, wołając do Boga: zmiłuj się, Panie, i przebacz mi za to, co się przydarzyło w moim życiu. To jest coś, co pozwala nam też odbić się od jakiegoś niskiego poziomu po to, żeby iść w górę dzięki łasce Bożej. Oczywiście sytuacja dookoła niekoniecznie musi nieraz sprzyjać. Najczęściej jest wtedy, kiedy dzielimy z kimś dom, kto nie jest zainteresowany naszą refleksją, kierunkiem naszego życia, może nawet utrudnia w jakiś sposób to, żebyśmy pogłębiali naszą duchowość. Jakkolwiek, różne są sytuacje w naszym chrześcijańskim życiu. I tutaj czytamy też jakby symboliczną scenę, 31 wiersz. Lud gromił ich, aby milczeli. Nie zawsze jest tak, że wszystko dookoła sprzyja naszemu rozwojowi duchowemu. To jest tak troszkę jak, podobnie jak ta kobieta, która przecisnęła się przez tłum, żeby dotknąć szaty Jezusa Chrystusa. Może inni nie dostali, nie otrzymali tych błogosławieństw. Ona otrzymała. Jak gdyby odpowiedź kryje się dalej w tym tekście, który mówi: a oni jednak jeszcze głośniej wołali. Oczywiście nie chodzi o to, żeby na głos krzyczeć, ale ta determinacja, ta chęć poszukiwania Boga, Jezusa Chrystusa, żeby otworzył moje oczy, jakby decyduje o końcowym efekcie, o powodzeniu jak gdyby tej modlitwy. Determinacja, ta chęć zobaczenia właśnie Jezusa Chrystusa. Otóż mamy właśnie taką analogiczną sytuację ludzi, którzy utracili jak gdyby ten wzrok. Zapisana w Ewangelii Łukasza 24 rozdział, fragment, który brat starszy zboru czytał przed chwilą. 24 rozdział i wiersz od 15. A gdy tak rozmawiali nawzajem, się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zamknięte, także go poznać nie mogli. Nieraz jest w naszym życiu tak, i takim rodzinnym, domowym, różnym, kościelnym, że możemy nieraz mówić różne słowa, różnie się zachowywać. I czasami nie mamy świadomości, że Jezus Chrystus się dołącza do nas i słucha tego, co my mówimy. Lecz my nie widzimy, uważając, że jesteśmy samotni. Oczy ich były zasłonięte, także go nie mogli poznać. Jaka to była sytuacja? No, ci ludzie, którzy uczniowie, którzy wracali z Jerozolimy, byli rozczarowani. Byli czymś rozczarowani, czymś bardzo ważnym zdarzeniem, bo bardzo liczyli jakby ewangelizacyjnie, że ten Jezus, który okazał się być tak ważny dla ludzi, tak atrakcyjny, rzec by można, który miał tak wiele do zaoferowania, pozwolił się uśmiercić. I mimo tego, że Jezus tłumaczył im, jaka będzie kolejność dalszych zdarzeń, jakby tego nie słyszeli, ale przeżywali, że go nie ma, coś tam mówił, ale fakty są takie, że go nie ma, po prostu został ukrzyżowany. Więc szli zniechęceni. Kiedy Jezus zapytał ich, cóż to, jakie rozmowy prowadzicie ze sobą, czytamy, że oni stanęli przygnębieni. To jest tak, jak nam się często też zdarza w różnych sytuacjach naszych życiowych. Jesteśmy przygnębieni. trudno nam jest udźwignąć pewne rzeczy. Ale ta sytuacja mówi, że właśnie w takich szczególnych momentach i nie tylko w tych szczególnych, że Jezus jest obecny w naszym życiu. Może my Go nie rozpoznajemy, nie widzimy Go, ponieważ jakieś tam fakty zacierają Jego obraz. Ale On jest. Po co jest? Po to, żeby zadać pytanie, tak jak i Adamowi kiedyś zadał pytanie, gdzie jesteś? Co się stało? Dlaczego jesteś przygnębiony? Czytamy dalej, że gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał ich, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Potem On już odszedł od nich. Poznali Go w szczególnej sytuacji, może po gestach, może po zachowaniach, może po słowach, a może po prostu zostały odkryte im oczy. Jest tekst wcześniejszy, który jest, bardzo bym powiedział, pięknym tekstem. Tekstem, który chce Tobie i mnie powiedzieć, że jesteś wciąż w swojej wierze, w swojej pobożności, wolnym człowiekiem. Gdy 28 wiersz mówi, zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, On okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili Go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się nachylił i wstąpił i został z nimi. Gdy zbliżyli się do miasteczka, Jezus okazywał, jakoby miał iść dalej. Tak naprawdę wygląda z kontekstu, że Jezus chciał być z nimi, chciał być w ich domu, chciał mieć relacje z nimi, ale jednej rzeczy nie chciał zrobić – pójść do nich na siłę. Nie chciał pójść i nie chce iść do domu, w którym się go nie, do którego się go nie zaprasza. On nie wejdzie nigdy w twoje czy moje życie, jeżeli go tam nie zaprosisz. On bardzo by chciał to jego przejście, jakoby chciał iść dalej. Ale jego jak gdyby marzenia, intencje są zupełnie inne. On chciałby być w twoim domu. I cóż pozostaje nam, żeby Jezus był wśród nas, przymusić Go do tego. Nie wystarczy jakaś zdawkowa modlitwa, nie wystarczy westchnienie, ale przymuszenie Jezusa Chrystusa. Nie mogę już dłużej tak żyć. Nie mogę bez Ciebie dalej kroczyć. Dlatego chcę Cię przymusić, Jezu, żebyś był w moim domu. Kiedy patrzę na swoją rodzinę, kiedy patrzę na swoich najbliższych, kiedy patrzę na inne sytuacje, wiem, że coś nie jest dobrze. Dlatego chcę, żebyś był ze mną, żebyś był w moim życiu. I kiedy go przymusili, kiedy on został, dopiero wtedy zobaczyli po konsekwencjach, jak gdyby, jego bytności, że Jezus jest z nimi. A gdyby go nie przymusili, pewnie Jezus by poszedł dalej. Jest to niezwykle ważne, żebyśmy mieli świadomość, że z jednej strony jesteśmy wolni wobec jakichkolwiek zobowiązań wobec Jezusa, ale jest ważne, jeśli chcesz mieć dobre konsekwencje swojego życia, to musisz go przymusić, żeby on był. Musisz go namówić i przekonać. On chce się przekonać, ale nie chce się narzucać. To jest tak jak ten obraz z objawienia świętego Jana, gdzie Jezus puka do drzwi, a klamka znajduje się w środku i to ty masz otworzyć te drzwi. Czytamy dalej, zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich. Co chcecie, abym wam uczynił? I to jest kolejne pytanie, które chcę jakby zadać Tobie i mnie, kiedy już jest w domu. Co chcesz? Jaki masz problem? Co chcesz, żebym dla Ciebie zrobił? Po tym usilnym zaproszeniu Jezus chce coś zrobić dla ciebie. Oczywiście ci dwaj niewidomi ludzie mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się nasze oczy. Ich problemem była dolegliwość fizyczna. My możemy prosić o coś innego, coś, co jest dla nas równie ważne. Panie, aby otworzyły się moje oczy, duchowe oczy, żebym mógł doświadczyć Twojej obecności w moim życiu. Jakie dwie rzeczy stały się w konsekwencji, kiedy Jezus Chrystus uzdrowił? Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się nasze oczy, a dalej Jezus ulitował się, Jezus dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli. Nie trzeba aż bardzo długo czekać na to, żeby Jezus, jeżeli usilnie o to prosimy, żeby otworzył nasze oczy na nasze życie, na to, jak żyjemy. Ulitował się, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli. A historia się kończy dalej bardzo pięknie. Poszli za Nim. A więc to, co uczynił Jezus dla nich, spowodowało, że byli niezwykle wdzięczni i poszli za Nim. Nie wiemy, jak daleko byli zaangażowani, ale ta relacja nie jest bez znaczenia. Właśnie w Ewangelii Mateusza, która mówi, że oni podjęli decyzję, żeby pójść za Nim. To jest coś, co dzieje się także w życiu naszym duchowym. Kiedy Jezus otwiera Twoje i moje oczy, chcesz iść za Nim, to jak i to, co On proponuje, jest dla Ciebie atrakcyjne, jest pociągające. Chcesz iść za Nim. Ja nieraz się zastanawiałem nad takimi reakcjami ludzi, którzy wracali z jakiejś uroczystości, nie wiem, z kampu, z jazdu jakiegoś, wieczerzy pańskiej, i mówili do drugiej osoby: wiesz, przeżyłam to szczególnie, było fantastycznie. Ale ktoś, kto w tym nie uczestniczył, mówi: tak, no przecież to tylko wieczerza, to tylko kamp. Ale jakże inne jest to spotkanie dla osoby, która właśnie na tym spotkaniu coś wyjątkowego przeżyła w kontakcie z Jezusem Chrystusem. Gdy myślałem o tym, przypominam sobie, być może kiedyś wspominałem o tym, ale w kontekście dzisiejszych rozważań chciałbym to przywołać. Otóż przed laty konkurs chopinowski wygrał Blechacz, zajął pierwsze miejsce, zagrał bardzo pięknie. Ale nie o nim chciałem powiedzieć, a raczej o osobie, która zajęła drugie miejsce, i to była Japonka. Japonka, która pochodziła zupełnie z innej kultury, innej mentalności. Natomiast wiemy, że konkurs chopinowski wymaga pewnego jakby zanurzenia się mentalnie, kulturowo w tę muzykę, która tak naprawdę mówiła o Polsce, o tragedii Polski, o niewoli. A więc, żeby dobrze zagrać, to trzeba było Chopina, to trzeba było znać historię i kulturę danego kraju. I kiedy dziennikarze zadawali jej pytanie, jak pani się udało tak pięknie to wygrać i tak po polsku, ona mówiła: dwie rzeczy się stały, gdy przygotowywałem się do konkursu. Profesorka powiedziała mi: wiesz, musisz przeczytać wszystkie listy, które napisał Chopin, będąc w Paryżu, kiedy pisał do Polski, do różnych ludzi. Sprowadziła kopię możliwie wszystkich listów, jakie Chopin napisał. I ona, przygotowując się, czytała. Ta Japonka miała świetną technikę, ale technika to jest za mało, żeby przekazać pewne emocje, które są w tej muzyce, pewną treść w tej muzyce. Tak więc ona czytała te listy i rozumiała, dlaczego właśnie Chopin tak grał, a nie inaczej. A potem ta profesorka powiedziała, musisz koniecznie przyglądać się twarzom, portretom twarzy Chopina. I sprowadziła różne reprodukcje, ktoś gdzieś tam namalował kopię i ona się przyglądała. Ona mówi, w tej twarzy możesz bardzo wiele wyczytać. To jest tak, jak w naszej twarzy można różne emocje nieraz odczytywać. Taką dygresję powiem wam, kiedyś jechałem do Warszawy pociągiem i rozmawiałem z jakąś panią, no, na różne tematy, począwszy od pogody. I ona tak po jakiejś godzinie jazdy mówi, wie pan co, tak mi się, a nie te, jeszcze na tematy religijne nie zdążyliśmy porozmawiać. Ona mówi tak, patrzę na pana i myślę, że pan, no ale to tak dziwnie, proszę wybaczyć mi, że pan, ale tak mi pan wygląda po twarzy na księdza. Zaśmiałem się mu, ale ja pana bardzo przepraszam, no bo pan tak z drugiej strony no nie wygląda na księdza. I dodała jeszcze jedną rzecz, a drugą jakbym miała tak sklasyfikować, to tak bym powiedziała, że chyba pan muzykiem jest. Więc właściwie i tu odgadła. Nie jesteśmy świadomi nieraz, ale na naszych twarzach odbija się to, czym żyjemy, to nawet co wykonujemy, jaki zawód wykonujemy. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą słowa, ale na twarzy, na grymasach twarzy zostaje ślad tego, co robisz i jak żyjesz. Tak więc owa pianistka, Japonka wpatrywała się w obrazy Chopina i czytała jego listy. Wiecie, jak ważne jest to, żeby wejść w pewną atmosferę czy pewną jakby mentalność danego utworu, to niech świadczy fakt, że inny z kolei pianista wybitny, polski Christian Zimmermann, kiedyś wszedł w spór z austriackim wielkim dyrygentem von Karajanem, Herbertem von Karajanem i pokłócili się, czytałem i się śmiałem w głos, pokłócili się o jedną nutę. Christian Zimmermann, Polak, który też wygrał konkurs chopinowski i kiedy wraz z tym dyrygentem odgrywali gdzieś tam koncert, to na próbach weszli w spór o jedną nutę. No, zagrać nutę, jaki problem? Ale w całym kontekście utworu właśnie ta nuta była bardzo ważna, z jaką energią ją przycisnąć. Jak wyrazić emocje, grając tę nutę? Powiedzimy, no jedna nuta na cały koncert, o czym my mówimy? I von Karajan, wielki dyrygent, mówi, ja wiem, jak trzeba zagrać. Ja tyle razy dyrygowałem i ja wiem, jak trzeba grać ten utwór. Ale Zimmermann powiedział, nie, ja wiem, jak to trzeba zagrać. I gdy czytałem o tym, jak powiadam, uśmiechałem się, ale wiecie, jak się wybronił Zimmermann? Powiedział, panie dyrygencie, ale to ja jestem Polakiem. I to ja wiem, jak trzeba tę nutę wygrać. I oczywiście w tym momencie von Karajan ustąpił. Ja jestem Polakiem, ja wiem, jak trzeba to zagrać. Drodzy, gdy myślę sobie o tej historii, to dla naszego chrześcijańskiego życia, duchowego życia, jest niezwykle ważne to, jak głęboko zanurzamy się w listy Boga, które do nas kieruje. A tym listem jest oczywiście Pismo Święte. Tam są tęsknoty Boga wobec nas. Tam są marzenia wobec nas, wobec naszego nawet doczesnego życia, nie mówiąc o przyszłości. I czytając to słowo, możemy się zanurzyć i poczuć i zrozumieć to wszystko, co jest wielkim darem Boga dla nas. A tym portretem może być nasze doświadczenia, które przeżywamy, które są jak gdyby obrazem obecności Bożej w naszym życiu. Możemy poprzez doświadczenia niejako spoglądać na to, co Bóg nie tylko mówi, ale co czyni dla nas codziennie. Tak więc ulitował się Jezus, dotknął się ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za Nim. To jest cudowne, że możemy iść za Nim, że to On powoduje otwarcie naszych oczu. Chciałbym życzyć i Wam, i sobie, byśmy wciąż powracali do uniwersalnych prawd i przykładów, które i dzisiaj powodują, że możemy być szczęśliwsi mimo naszych wad, słabości, kiedy patrzymy na Jezusa, który otwiera nam oczy, a to powoduje, że nabieramy dystansu do siebie, do innych, ale potrafimy wciąż być szczęśliwi i iść do przodu właśnie za Nim, za Jezusem Chrystusem.